Fundraising w ujęciu Johna Kima przestaje być technokratyczną procedurą czy formą manipulacji. Staje się antropologicznym studium ludzkich lęków i instynktów. Autor odrzuca mit homo o economicus. Dowodzi, że decyzje o wysokiej stawce rzadko zapadają w sterylnym eterze logiki. Zamiast tego pozyskiwanie kapitału jawi się jako brutalne starcie ucieleśnionej natury człowieka z bezlitosnymi strukturami rynkowymi. Kim proponuje model oparty na 5 fundamentalnych zasadach. Zamiast trików sprzedażowych oferują one ontologię pola gry. Kluczową tezą tej pracy jest przekonanie, że skuteczność nie wynika z agresywnej perswazji. Wynika z umiejętności zarządzania własną autentycznością i rozpoznawania psychologicznych barier inwestora. W świecie, w którym człowiek jest stary jak jaskinia, tylko z Bloombergiem zamiast oszczepu, fundraiser musi stać się rzemieślnikiem zaufania. Ta lektura to nie tylko podręcznik strategii, to prowokacyjny traktat o etyce władzy. Kim uświadamia nam, że w dobie cyfrowego nadmiaru prawdziwa siła należy do tych, którzy potrafią przeformułować konflikt w układ wspólnej sprawczości, nie tracąc przy tym własnego kręgosłupa moralnego. Tradycyjne podejście do fundraisingu jako technicznej procedury jest błędne, ponieważ ignoruje biologiczne i społeczne uwarunkowania decyzji. Proces ten nie jest sterylnym kojarzeniem kapitału z projektem. To starcie lęków, pierwotnych pragnień i sztywnych struktur instytucjonalnych. Kto nie pojmuje tej dynamiki, może posiadać genialny produkt, a mimo to zbankrutować z pełną godnością. Zamiast kolejnego podręcznika sprzedaży, otrzymujemy antropologię perswazji poddaną surowej próbie etycznej. Książka ta zasługuje na poważne traktowanie. Dzisiejszy paradygmat naukowy nie pozwala już na podtrzymywanie fikcji o istnieniu homo o economicus. Ta mityczna istota, chłodno kalkulująca i przejrzysta dla samej siebie, odeszła do lamusa historii myśli ekonomicznej. Systematyczne przeglądy badań nad decyzjami strategicznymi dowodzą, że emocje nie są szumem informacyjnym. Stanowią realny składnik naszej racjonalności. Dotyczy to zwłaszcza decyzji wysokiej stawki, które są obciążone paraliżującą niepewnością oraz ogromną odpowiedzialnością wobec innych aktorów rynkowych. W tym kontekście kluczowy staje się realizm strategiczny. To podejście uznające brak pełnej kontroli nad otoczeniem i odrzucające coachingowe mity o wszechmocy lidera. Druga zasada uderza w czułe struny współczesnego narcyzmu. Przypomina nam brutalnie, że ludzie pozostają zwierzętami. W świecie finansów brzmi to jak bluźnierstwo przeciwko religii racjonalności. Przemysł udawania, że decyzje o miliardach zapadają w czystym, matematycznym eterze, ignoruje fakt, iż człowiek to istota stara jak jaskinia. Kim odrzuca to złudzenie? Buduje swoją teorię nie na fundamentach wyceny, lecz na pierwotnym fundamencie strachu i pragnienia. Lęk egzystencjalny inwestora, czyli obawa decydentów przed utratą statusu lub kompromitacją, waży tu często więcej niż chłodna kalkulacja zysków i strat. Zrozumienie tych emocji pozwala przebić się przez pancerz profesjonalizmu. Rynek nie kocha prostactwa, ale jeszcze mniej kocha fałsz ukryty pod maską doskonałości. Paradoksalnie umiejętnie ujawniona niepewność eksperta może zwiększać siłę perswazji skuteczniej niż agresywna pewność siebie amatora. Trzecia zasada, czyli paradoks niepewności, stanowi bodaj najbardziej dojrzałą intuicję w całej konstrukcji Kima. Człowiek wchodzi do pokoju negocjacyjnego, by zdobyć kontrolę nad przyszłością przedsięwzięcia. Paradoksalnie staje się skuteczny dopiero wtedy, gdy zaakceptuje brak władzy nad samym procesem. Jest to lekcja realizmu strategicznego. Nowoczesny profesjonalista jest wychowywany w kulcie kompetencji tak kompletnym, że zaczyna wierzyć, iż wystarczająco głęboka analiza powinna dać mu pełną sprawczość. Tymczasem rzeczywistość rynkowa rzadko poddaje się dyktatowi tabel w Excelu. Wymaga raczej elastyczności niż sztywnego trzymania się planu. Skuteczność rodzi się tam, gdzie kończy się iluzja kontroli. W obszarach obciążonych kontyngencją, gdzie przypadek i nieprzewidywalność dominują nad linearnym planowaniem, pełne panowanie nad rzeczywistością okazuje się kosztowną mrzonką. Zamiast tego istnieją lepsze lub gorsze sposoby nawigowania w gęstej mgle niepewności. Myślenie to koresponduje z diagnozami stawianymi na portalu Dobre Państwo. Regularnie powraca tam teza, że nowoczesną organizacją nie da się zarządzać poprzez reaktywne gaszenie pożarów ani heroiczne narracje o genialnych jednostkach. Prawdziwa odporność wymaga inteligencji etycznej, głębokiej pamięci instytucjonalnej oraz procedur zdolnych unieść konflikt i lęk bez ucieczki w infantylne uproszczenia. Ratuje nas nie entuzjazm, lecz struktura. Czwarta zasada wprowadza nas w centrum zjawiska, które można określić mianem atomowej reakcji fundraisingu. Kim przekonuje, że energia niezbędna do uruchomienia finansowania powstaje wyłącznie w momencie, gdy w jednym punkcie zetkną się trzy kluczowe pierwiastki – uwaga, popyt oraz zaufanie. W świecie permanentnie przeładowanym bodźcami projekty o wysokiej jakości często przegrywają już na progu uwagi. Stają się po prostu niewidzialne dla decydentów. Inne przedsięwzięcia potrafią przykuć wzrok, lecz w toku analizy okazuje się, że nie oferują niczego, czego druga strona realnie pożąda. Dopiero precyzyjne przecięcie tych trzech sfer uruchamia realny przepływ kapitału. Zaufanie nie jest tutaj miękką, psychologiczną mgłą, lecz kwasi instytucjonalnym zasobem. Obniża koszty transakcyjne i redukuje ryzyko podjęcia błędnej decyzji. Piąta zasada przywraca całej tej filozoficznej nadbudowie twardą geometrię praktycznego działania. Lejek sprzedażowy, współczynnik konwersji oraz wielkość zaangażowania nie są elementami poetyki, lecz chłodnym rachunkiem skuteczności. Kim wykazuje się całkowitą bezlitosnością wobec romantyzmu improwizacji, który tak często maskuje zwykły brak profesjonalizmu. Skuteczność w tym ujęciu wymaga precyzyjnego pomiaru, a nie tylko dobrego samopoczucia po spotkaniu. Z tej architektury wynika bezpośrednio prawo różnicowania. Przypomina ono, że rynek nie nagradza samej jakości, lecz jakość rozpoznawalnie odmienną i łatwo komunikowalną. Należy jednak pamiętać, że oba te atuty mogą zostać błyskawicznie unicestwione przez nadmierną złożoność opowieści. Prawda rynkowa musi być nie tylko obiektywnie prawdziwa, ale także podawalna. Nie wynika to z założenia, że odbiorca jest mało inteligentny, lecz z faktu, że działa on w warunkach ekstremalnej presji czasu i konieczności wtórnego referowania sprawy innym osobom. Komitet inwestycyjny rzadko kupuje długi i subtelny zachwyt nad niuansami przedsięwzięcia. Kupuje on historię, którą można łatwo powtórzyć, skutecznie obronić przed przełożonymi i bez trudu wpisać w swój własny mandat. Im głośniej ktoś próbuje krzyczeć za pomocą krzykliwych infografik, tym częściej nieświadomie zdradza, że nie ufa substancji własnego projektu. Kim wprowadza dwie niebezpieczne figury swojego modelu, Ronina oraz Najemnika? Stawia pytanie o moralne przeznaczenie naszych kompetencji perswazyjnych. Wprowadza pojęcie winy jako barometru, który pokazuje, że etyka nie jest marketingowym pudrem nakładanym na sukces. Jest ostatnią zaporą przed samorozkładem profesjonalisty. Figura najemnika jest bezlitosna. Opisuje kogoś, kto posiadł imponującą wiedzę psychologiczną, lecz używa jej bez żadnych wewnętrznych hamulców. Najemnik nie zastanawia się, czy transakcja wytwarza jakąkolwiek wartość dodaną dla wspólnoty. Nie widzi w rozmówcy człowieka, lecz zestaw dźwigni, które należy odpowiednio nacisnąć. Ronin stanowi dla tej figury przeciwieństwo. Nie jest naiwnym altruistą gardzącym zyskiem. Ronin zarabia pieniądze, potrafi być twardym negocjatorem i opanowuje sztukę wywierania wpływu równie dobrze, a często lepiej niż jego cyniczny odpowiednik. Różnica polega na tym, że posiada on wewnętrzny kodeks. Współczesny człowiek potrzebuje tego kodeksu bardziej niż kiedykolwiek, by nie zatracić się w świecie zdominowanym przez inżynierię uwagi. W tym kontekście pojawia się problem wpływu wielkich technologii na demokrację. Główne grupy polityczne w Parlamencie Europejskim coraz częściej dostrzegają, że algorytmiczne platformy Big Tech drastycznie zmieniają równość szans w kampaniach wyborczych. Regulacje typu AML, czyli przeciwdziałanie praniu pieniędzy, okazują się niewystarczające do ochrony uczciwości demokratycznej. W dobie dominacji cyfrowych gigantów, gdzie reputacja staje się amortyzowanym aktywem, zrozumienie mechaniki systemu przestaje być opcjonalnym dodatkiem. Staje się warunkiem koniecznym obrony przed instytucjonalnym cynizmem. W świecie, w którym uwaga stała się walutą deficytową, a technologia pozwala na precyzyjne hakowanie naszych instynktów, fundraising staje się ostatecznym sprawdzianem charakteru. Pytanie nie brzmi już, czy potrafimy zdobyć kapitał, lecz czy nasza sprawność nie stanie się narzędziem, które ostatecznie nas zdehumanizuje. Pozostaje nam zatem ostatnia tama. Wina, która przypomina, że nawet w najbardziej wyrafinowanej grze o wpływy człowiek, pozostaje wartością, której nie wolno przeliczyć na żaden arkusz kalkulacyjny.